pierwszej kolejności najistotniejsza jest modlitwa za współmałżonka. Modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie. Wszyscy jesteśmy chorzy ze względów na grzech. Ktoś, kto grzeszy, to jest chory, a nie ma człowieka, który by nie grzeszył. Więc jeżeli my w takiej pokorze staniemy przed Panem, Panie, uzdrów mnie, Panie, zobacz moją słabość, moją nędzę, moją chorobę grzechową, to właściwie każdy z nas tej pomocy i modlitwy będzie potrzebował. I to mogą być takie różne sytuacje, gdzie człowiek przeżywa czasami bardzo bolesne momenty, bo doświadczanie konfliktów w pracy zawodowej, czy gdzieś przeżywał konflikty w wieku nastoletnim, czy jeszcze kiedyś indziej, kiedy doznał molestowania czy gwałtu, gdzie to bardzo mocno, głęboki pozostawia ślad. Kiedy przechodzi przez stany depresyjne, krótsze, dłuższe, może jeden, ale poważne. Kiedy przychodziły myśli samobójcze, czy nawet były dokonywane próby samobójcze. To są te bardzo częste problemy. Kiedy przeżył śmierć kogoś bliskiego, tak jak opowiada pan Adrian, jak ktoś przez pół roku, jego mamusia przez pół roku nie mogła odnaleźć się po śmierci swojego synka. Proszę zobaczyć, też przy poronieniu, to są też takie bardzo bolesne momenty. To są to momenty, kiedy ktoś odejdzie w jakiś sposób nam bliski sercem i człowiek gdzieś w środku to musi jakoś poustawiać. Czy przeżyło się rozwód rodziców, czy nie miało się tak naprawdę serca ze strony miłości matki czy ojca, czy był problem ciąży, czy był problem aborcji, czy nie potrafiliśmy rozpoznać, co to jest prawdziwa miłość i poszliśmy w jakimś innym kierunku. A w ogóle, że mamy problemy z rozpoznaniem woli Bożej. To wszystko towarzyszy nam, czy może towarzyszyć nam każdego dnia. Dlatego może w nas, w naszym wnętrzu jest gdzieś tam takie zapłakane dziecko, które doświadczyło przeżyć i ono gdzieś tam się jeszcze nie czuje dobrze. Można powiedzieć, że często przez terapię takie dziecko jest wyzwalane z tych doświadczeń negatywnych i terapia prowadzi do tego, że to dziecko rośnie, dojrzewa, aż staje się dorosłe. Jeżeli człowiek nosi w sobie takie bolesne doświadczenia, to gdzieś ta jakaś wewnętrzna strona może tak jakby wyglądać analogicznie do tego dzieciątka. Co odczuwać cierpiąc? Niektórzy nie potrafią określić tego, ale mówią, czy siostra wie, to jest taki straszny ból, ale to nie bolą mięśnie, to nie boli ciało, to nie boli głowa, to jest taki bardzo poważny wewnętrzny ból. Trzeba się z czymś takim zmierzyć. Czasem ktoś odczuwa krzywdę, czy bardzo poważne osamotnienie. Mówi, że właściwie jest tyle ludzi wokół, cały dom pełen ludzi, ale ja w domu się czuję człowiekiem zupełnie samotnym. Może właśnie doświadcza odrzucenia, jego życie było zagrożone, czy w ogóle czuje się zagrożony, czy przeżył jakąś sytuację przerażenia i to przerażenie gdzieś w środku tkwi i odbiera wewnętrzne siły. Może to jest takie poczucie wyobcowania, czy doświadczenie izolacji, czy takiego upokorzenia, wstydu, czy też doświadczenie rozpaczy. W jakiejś sytuacji, kiedy ktoś bliski był terminalnie chory, kiedy odchodził do wieczności, czy to była mama, babcia, ktokolwiek inny, jeszcze bliższy, to są bardzo takie głębokie odczucia i dlatego tak bardzo trzeba wobec siebie wzajemnie dużo delikatności i zrozumienia, żeby cierpiąca osoba mogła tak poczuć się normalnie w życiu. I to jest dlatego takie istotne. I dlatego ta duchowa pomoc, możemy zapytać, jakie założenia tej duchowej pomocy powinny być. Najpierw powinniśmy się wzorować na Panu Jezusie. W związku z tym byłaby konieczność bardzo częstego czytania Pisma Świętego. Niektórym młodym wchodzi w nawyk, że czytają codziennie Pismo Święte. Ale jeżeli to jest tylko możliwe, jak najczęściej, bo tam widzimy, jak Pan Bóg, jak Pan Jezus udzielał pomocy tym, którzy do Niego przychodzili, albo kiedy sam wychodził do innych, bez proszenia. Pan Jezus był takim największym miłosiernym Samarytaninem. Opowiadam o tym, jak szedł pewien człowiek i zbójcy go napadli, okradli i zranili i leżał bez życia. Proszę zobaczyć, bo w Jezusie było najwięcej miłości, dobroci Jego serca, było współczucie, współodczuwał z innymi, był bardzo delikatny. Może korzystając ze wskazówek Pisma Świętego, możemy właśnie wyszukać te elementy, jak Pan Jezus kierował się wobec ludzi cierpiących. Dalej bardzo ważną wskazówką jest, żeby modlić się o pomoc Jezusa, o światło Ducha Świętego, bo czasem chcemy komuś czymś pomóc, ale robimy to nieumiejętnie. Proszę, żeby On udzielał światła, to nam przychodzi taka pewna myśl od Boga i już wiemy, tego nie rób, a to rób. Bardzo ważne jest, żeby korzystać z darów Ducha Świętego, który każdy otrzymał w sakramencie bierzmowania. Tu są takie dary, które umacniają w człowieku. Jedne umacniają rozum, inne umacniają wolę. Te, co umacniają rozum, to przede wszystkim dar rady, rozumu, dar mądrości. Te są potrzebne w tym pomaganiu, szczególnie. A kiedy umacniamy, chodzi nam o umacnienie naszej woli, to jest ten dar pobożności, dar bojaźni Bożej. Oczywiście dar męstwa też jest ważny, dlatego że pomagając komuś musimy się zaprzeć, żeby to robić, prawda, żeby pokonać różne trudności. I też bardzo jest ważne, żeby wsłuchiwać się w natchnienia Boże. Żeby jak my się oddajemy Panu Bogu, to wierzymy, że te natchnienia są od Niego. I Pan Bóg daje takie natchnienie. Ja często się spotykałam z taką sytuacją, jak osoby przychodziły do mnie na rozmowę, że to powiedzieć, albo tego nie dotykaj. Ja nie wiem, dlaczego jakiejś sprawy nie dotykać, ale Pan Bóg wie, może za wcześnie, może byłoby to za bolesne dla danego człowieka. Albo jeszcze wcześniej dana osoba przyjdzie na rozmowę, to jest często takie przynaglenie, uklęknie i módl się. Jak przyjdzie, to tylko słuchaj, przede wszystkim słuchaj. Są te natchnienia, tylko my musimy się na to otworzyć i wtedy nam łatwiej dotrzeć do osoby, która potrzebuje pomocy. Jak można konkretnie okazywać pomoc duchową takiej osobie, która cierpi? Podam takie 4 bardzo ważne wskazówki, po kolei każdą z nich omówię. Najpierw będzie to okazywanie zrozumienia. To od tego się w ogóle wychodzi, że drugi człowiek czuje się zrozumiany. Dalej, jak już rozumiem, to muszę coś z tym zrobić. Dawać pocieszenie. To jest druga bardzo ważna wskazówka. Daj tej osobie pocieszenie. Ale to nie wystarczy, no bo można pogadać słowami, pogadać i już. Trzeba jeszcze tę osobę wesprzeć, żeby czuła się nie tylko zrozumiana i pocieszona, ale że czuła, że ja jestem dla tej osoby prawdziwym wsparciem. I jeszcze można więcej zrobić, można dodać jej otuchy. Ona jest w tej chwili bardzo w złej kondycji życiowej, a życie całe przed nią, czyli jakoś tak zadziałać, żeby ta osoba naprawdę doznała otuchy. I omówmy to po kolei. Najpierw to okazanie zrozumienia, bo cierpiąca osoba przeżywa to, co mówi Jezus w swoim błogosławieństwie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Proszę zobaczyć, to jest coś takiego niezwykłego, że to błogosławieństwo jest tak, że osoba cierpiąca wylewa ból, a ja przynoszę jej ulgę. Czyli i cierpiąca osoba, i osoba przynosząca ulgę uczestniczą w jednym i tym samym błogosławieństwie. Co Pan mówi? Będą pocieszeni. Czyli osoba cierpiąca będzie pocieszona i ja dam pocieszenie. Jakie to jest niesamowite, że ja mogę uczestniczyć w błogosławieństwie, które Jezus dał nam 8. No jest ich więcej, ale 8 szczególnie wymienia. Czyli można powiedzieć, że osoba słuchająca powinna teraz lub później co robić, żeby to zrozumienie dało rzeczywiście jakieś rezultaty. Oddawać Jezusowi ból cierpiącej osoby. Bo co ja mogę zrobić? Mogę zdjąć ten ból z niej? Ja przez słuchanie i oddawanie tego bólu Jezusowi jakby pomagam Jezusowi uwolnić się od tego bólu. Dalej, prosić o pokój serca dla tej osoby, która jest w tej chwili w ogromnym niepokoju serca i mogę też prosić dla siebie o pokój serca, bo czasem człowiek, kiedy słucha opowiadania jakichś bolesnych faktów życia tej osoby, jest tak poruszony, że nie może sobie w ogóle znaleźć miejsca i dlatego też o pokój serca trzeba się modlić. I też bardzo ważne, żeby próbować zrozumieć, nawet jak się nie rozumie, nawet jak nie potrafi się w tej sytuacji postawić, że ktoś coś takiego doznał, to próbować zrozumieć, całym się nastawić na to zrozumienie osoby cierpiącej. Smucenie jest to taki proces, że ten ból, który gdzieś tam w głębi serca może czaił się dziesiątkami lat, zostaje wyciągany na zewnątrz. Gdzieś wyciągany z zakamarków serca. I to smucenie się jest takim normalnym objawem, kiedy ma coś zostać uzdrowione. To musi najpierw wyjść ze środka, żeby było poddane pod uzdrowienie. I ten proces smucenia się jest zatem bardzo ważnym jakby procesem przed wyjściem z tego. Jeżeli ta osoba ujawnia to, co w środku przeżywa, no to możemy razem się smucić. Razem. Ja to zrozumienie okazuję. Jesteśmy razem przy tym. Jest to wspólne przeżywanie błogosławieństwa. Przy tym okazywanie zrozumienia, przez to, że ja uczestniczę w bólu tej drugiej osoby, to Pan Bóg bardzo błogosławi. Bo to jest Boży sposób umacniania osoby cierpiącej i słuchającej. Błogosławienie im. I dlatego im więcej takiego bólu wyjdzie z drugiej osoby na zewnątrz, tym lepiej. Im więcej powie, im więcej się tym podzieli, tym jest lepsze. I dlatego można powiedzieć, że zmierzamy oprócz tego, że rozumiemy, w to, że teraz ja chcę pocieszyć Ciebie. Tyle rzeczy bolesnych usłyszałam od Ciebie i teraz chcę Cię pocieszyć. Pocieszyć to, że byłaś osobą skrzywdzoną, to, że ktoś Cię tak zranił, to, że ktoś Ciebie upokarzał, że zostałaś jako osoba odrzucona przez kogoś, czy nie byłaś akceptowaną, czy przeżywałaś takie bolesne doświadczenia, konflikty w rodzinie, między rodzicami, rozwód, czy chorobę, czy śmierć kogoś bliskiego. Ja chcę dać Ci pocieszenie. Dlatego dając pocieszenie współczuję przeżywaną, bo wspólnie odczuwam, współczuję. Już teraz nie tylko, że rozumiem, ale ja współczuję z Tobą i podzielam Twój smutek i podzielam Twoje łzy. I tak szczerze mówiąc, jak ktoś tak naprawdę się przejmie tym problemem drugiej osoby, to jakby samo serce się otwiera na to, jakby smucenie się razem i nawet czasami łza się pojawi. Tak to, tak jak dzisiaj Pan Adrian, jak o tych swoich bolesnych trzech momentach w życiu powiedział, no nie same łzy napływały do oczu. Może dlatego, że jakoś było mi łatwiej się w to wczuć. Nie każdemu tak łatwo może, ale to jest właśnie, że nawet człowiek może aż w taki sposób zareagować, żeby dać pocieszenie. Na pewno, kiedy ktoś jest zraniony, to wielką pociechą jest, że w ogóle ktoś jest obok mnie. Że nie jestem sama. Ktoś jest obok mnie. Więcej, że mnie rozumie i dalej, trzecie, że będzie mnie pocieszał. W tym pocieszeniu wzorujemy się na Bogu. I to jest takie piękne zdanie w Piśmie Świętym, wypowiedziane przez świętego Pawła o tym pocieszaniu. Posłuchajmy. Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec Miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy. Ten, który nas pociesza w każdym naszym utrapieniu, byśmy sami mogli pocieszać tych, co są w jakiejkolwiek udręce, pociechą, której doznajemy od Boga. Tu jest bardzo wiele wątków zawartych w tym jednym dużym zdaniu, ale najistotniejsze jest to, że Bóg jest Bogiem wszelkiej pociechy, czyli obojętnie, co się w życiu człowieka wydarzy, On ma na wszystko pocieszenie dla człowieka. I On w każdym utrapieniu nas pociesza i każdy z nas dozna od Niego na pewno nie jeden raz takiego pocieszenia, ale może nie zauważył, że od Niego to przychodzi. Po co On daje nam pocieszenie? Byśmy sami mogli czynić to, co On. Wzorować się na Nim. Taką pociechą mamy się kierować wobec innych, jaką On sam nam daje. Dlatego taka nasza analiza życia, gdzie my dostrzegamy Boże działanie, daje nam większą otwartość na cierpienia i trudności drugiego człowieka. Czyli Bóg obdarza pociechą przez innych ludzi i takie pocieszanie to jest po prostu Boży sposób dla osób, które cierpią. To jest dawanie pocieszenia. Jezus dał nam taki przykład pocieszenia, kiedy przyszedł do Marii i Marty, kiedy Łazarz umarł. On specjalnie przyszedł później, 4 dni po śmierci, kiedy było na 100% wiadomo, że Łazarz nie zasnął, tak, że się obudzi za chwilę, tylko że naprawdę umarł. I co zrobił? Jezus mógł przyjść i powiedzieć od razu, nie martwcie się, nie płaczcie, ja go zaraz wskrzeszę. A Jezus nie, najpierw spotkał się z Martą i Marią i je pocieszył. On zapłakał nad nim, nad śmiercią Łazarza. On wyraził całe swoje zrozumienie i współczucie dla tego, co przeżywają siostry po śmierci swojego brata. Czyli uczestniczył w ich bólu i w ich smutku. I dopiero potem wskrzesił Łazarza. Proszę zobaczyć, jeżeli osoba pocieszająca przyjmuje ból jako własny, tej osoby, która opowiada, jako własny, to tak jest, jakby człowiek sam tego doświadczał. ta osoba czuje się nie tylko zrozumiana, ale właśnie czuje się pocieszona. I to jest jakby początek uzdrowienia. Jeżeli ten ból wyjdzie na zewnątrz, jeżeli jest ktoś, kto towarzyszy, jeżeli człowiek już nie czuje się taki samotny, i to wtedy to poczucie beznadziejności zaczyna powoli człowieku kończyć się. Jeżeli ktoś nie cierpi samotnie, no to wtedy już jest to pierwszy taki krok do pocieszenia. Dobrze czasami powiedzieć takie słowa, które zbliżają nas, a nie takie, które nas oddalą. Zbliżą nas słowa, na przykład wiem, że cię to boli. Przykro mi jest, bardzo mi przykro, że musisz tego doświadczać. Tak mi ciebie szkoda. Takie słowa, które tylko zbliżą nas. Dlaczego takie słowa? Dlatego, że to znowu jak wskazówka. Płaczcie z tymi, którzy płaczą, ale cieszcie się z tymi, którzy się cieszą. Tak powie znowu święty Paweł. Jeżeli ja potrafię tak pocieszyć, ja potrafię tak razem odczuwać ten ból drugiego osoby, to ja rzeczywiście płaczę z tymi, którzy płaczą. Po prostu dzielę ból, jestem dla tej osoby. I dlatego można powiedzieć, że pociechą będzie dla tej osoby cierpiącej też to, że ja wciągam tą osobę w tą orbitę Bożą. Czyli mówię, wiesz, modlę się za ciebie, że ofiaruję za ciebie mszę świętą. Zobacz, jaka to jest niesamowita sprawa. Jezus nieskończenie nas kocha, a ja mszę świętą ofiarowuję. Czyli zanurzam tą osobę w miłość Jezusową. Że pamiętam, to są słowa pocieszenia. Cieszymy się, pocieszani zawsze jesteśmy, kiedy nie czujemy się wyizolowani, tylko właśnie wtedy, kiedy jest ktoś obok. To będzie takie też utożsamianie się z uczuciami drugiej osoby. Piękna sprawa. Dawanie pocieszenia to jest właśnie wtedy, kiedy rzeczywiście druga osoba odczuje, że ja robię wszystko, żeby ona odczuła, że Jezusowi przeze mnie zależy na niej. Że to Jezus przeze mnie zadbał o tą cierpiącą osobę. Nie powinno się w takich sytuacjach wypowiadać słów, które mogą zranić jeszcze bardziej. Bo my czasem wypowiadamy takie słowa, jak ktoś bardzo cierpi, to mówimy, bądź mocny, zmobilizuj się. To są słowa, on właśnie nie jest mocny, on nie radzi sobie, nie może być mocny, nie ma skąd tej mocy dostać. Dlatego takich słów nie musimy. Nie trzeba mówić, będzie dobrze, zobaczysz, mówię ci, będzie dobrze. Takich słów nie mówimy, bo one jeszcze bardziej powodują cierpienie. Nie mówić sobie, poradzisz sobie, ty sobie na pewno z tym poradzisz. To są znowu słowa, które by wypowiadały lekceważenie względem tego cierpienia. Albo weź się w garść. Czasem mąż do żony mówi, no weź się wreszcie w garść, ogarnij się. To są słowa też, które absolutnie nie pomogą. Lepiej usiąść, przytulić, chwycić za rękę, pobyć, dać swój czas i powiedzieć, próbuję cię zrozumieć. Szkoda mi, że musisz tak cierpieć. Czyli nie jest dobrze nalegać, by ta osoba była silna, żeby się trzymała. Nie jest dobrze rozweselać jej na siłę, bo ona to, co przeżywa, no to po prostu to jest tak trudne, że trudno się tym znaleźć. I proszę zobaczyć, nie tłumaczyć nic, a wiesz, a wyjdzie, a się uda, zostawić całe to tłumaczenie, bo w tym momencie to jest akurat niepotrzebne. Samo pocieszanie jest tym, że ja przyjmuję ból za własny, to wystarczy tej osobie. Usiądę, przytulę, dotknę za rękę, prawda, to jest najbardziej pocieszające. Dawać pocieszenie to też unikać frazesów. Niektórzy mówią tak, Bóg nad wszystkim czuwa, zobaczysz, będzie dobrze. To akurat ona nie odczuwa w tym momencie bliskości Pana Boga, bo gdyby odczuwała, to by tak nie cierpiała. Nie mówić, On o tobie nie zapomni. Nie mówić, wszystko będzie dobrze. Nie mówić, głowa do góry. Nie mówić, nie ma co płakać. Bo czasem się myśli, że ktoś jest mazgajem i trzeba takie słowa powiedzieć, to już nie będzie mazgajem. To na pewno są dobre intencje, bo człowiek chce coś zrobić, prawda? Po to mówi, że chce coś zrobić, ale to są nieumiejętne, takie nieumiejętności w pocieszaniu osoby cierpiącej. Jeżeli rzeczywiście ja przyjmuję ten ból za własny osoby cierpiącej i uczestniczę w tym smutku, to rzeczywiście jest dawanie pocieszenia. Jakie dalsze kroki powinny się zrobić? Nie wystarczy okazać zrozumienia i nie wystarczy dawać pocieszenia, trzeba pójść jeszcze dalej, trzeba czegoś więcej. I to będzie teraz konkretnie dawanie drugiej osobie wsparcia. Proszę zobaczyć, jak to będzie z tym dawaniem wsparcia. To jest okazanie praktycznej pomocy w codziennych zadaniach. W zależności od tego, z jakiego powodu ta osoba cierpi, czasem trzeba gdzieś pojechać razem. Na przykład dowiedziała się, że są wyniki badań tak złe, że w tej chwili no, właściwie chemia czy jakieś inne kroki. I to trzeba powiedzieć, dobrze, słuchaj, pojedziemy razem, porozmawiamy, nie będziesz sama, nie będziesz sam. I to są czasem momenty, że z teściową, że z teściem coś jest, że z mamą, tatą. I być razem w tych momentach, być razem i coś razem załatwić. Być przy tej osobie, kiedy jest coś trudne dla niej do załatwienia, ponieważ ona sobie akurat w tym momencie nie radzi. Pojedziemy do urzędu, to załatwimy, prawda? Dalej, może być to też, że ja coś potrzebujesz, to ci pożyczę. Nie musi być koniecznie zeszyt ze studiów czy książka, jak się mówi do studentów, ale to może być zupełnie coś innego, prawda? Czasami trzeba też jakąś sumę pożyczyć, nawet wiedząc, że ta osoba nie odda, ale to jest w tej chwili bardzo ważne i bardzo konieczne. Bo po to jesteśmy postawieni koło drugiego, żeby dać mu wsparcie. To czasami jest udanie pod jakiś adres, żeby coś pomóc ważnego zrealizować, czasem z kimś porozmawiać w tej sprawie, bo nastawienie tej osoby jest niewłaściwe, ta osoba sobie już nie może poradzić, żeby mimo wszystko dać, okazać to zrozumienie, które jest w tym momencie bardzo istotne i bardzo ważne. Między pocieszeniem a wsparciem jest taka różnica, że ja pocieszam, czyli dzielę twój smutek, a ja ciebie wspieram, czyli praktycznie ci pomagam. Tam jest tylko dzielenie smutku, czyli takie emocjonalne jakby bycie blisko. A tu jak biorę coś konkretnego w tej sytuacji do zadziałania. Mówi Jezus, jeden drugiego brzemiona noście, a tak wypełnicie prawo Chrystusowe. Nosić brzemię to jest nosić miłość, dawać miłość, dzielić się miłością. Jeżeli jeden drugiego brzemiona nosicie, to znaczy ja w tym, co drugi cierpi, próbuję wszystko zrobić, żeby z mojego serca wypłynęła miłość dla tej osoby, miłość w czynie. Można czasem zapytać, a w czym mogę ci pomóc? Bo ta osoba jest taka, że nawet nie umie pewnych rzeczy sformułować. Jest taka zupełnie rozbita wewnętrznie. Słowa w czym mogę ci pomóc mogą w pierwszej chwili być słowami, które nie mają znaczenia, ale w momencie, kiedy ta osoba zgarnie się troszeczkę, mówi, wiesz co, to ja ciebie proszę, załatw mi to, ja na razie nie jestem gotowa, nie mogę. I to wtedy, wiadomo, jest konkretna sprawa. Ale też ważne, czy mogę coś zrobić dla ciebie. To są słowa też takie otwierające. Czy mogę? Okaże się, że rzeczywiście mogę, bo ta osoba coś skonkretyzuje. To może być czasem tylko jedna pomoc i potem ta osoba już dalej sobie poradzi, a czasami trzeba towarzyszyć troszeczkę dłużej. Co mogę dla ciebie zrobić? To są pytania, które rzeczywiście idą w kierunku, że mogę dać wsparcie drugiemu człowiekowi. Oczywiście osoba, która cierpi, też ważne jest, żeby pomyślała, że sama może poprosić o pomoc. Czasami jak żona jest w złym stanie, mąż jest w jakimś złym stanie, to po prostu powiedzieć zwyczajnie, słuchaj, potrzeba mi przytulenia, czy potrzeba mi takiego spokoju, potrzeba mi pół dnia wyjechać z domu, żeby troszeczkę zostawić to wszystko, bo już mi wszystko w głowie się kręci od tych kłopotów i tych zmartwień. Można właśnie czasem powiedzieć, słuchaj, a może ci to zrobię, jak pojedziesz na pół dnia rekolekcji, albo gdzieś wyjedziesz, coś załatwisz. To są momenty, które tak naprawdę są wielką, praktyczną pomocą. Czasami żonie 2 godziny wystarczy, jak jest wolna od małego dziecka i gdzieś pójdzie i nagle wie, że może spokojnie zaufać mężowi, on się tym niemowlakiem zajmie, nic się przez te 2 godziny nie stanie. To są takie bardzo konkretne rzeczy, które mogą wyzwolić z tego bólu, który się w sobie nosi, a czasami ten ból nie jest związany z tą aktualną sytuacją, którą przeżywamy, tylko gdzieś wracają wspomnienia z wczesnego dzieciństwa i one osłabiają. Coś jest nieuzdrowionego i to właśnie osłabia. W tym dawaniu pocieszenia bardzo ważne jest, żeby też wiedzieć, jakie ta osoba cierpiąca ma oczekiwania. Każdy człowiek ma pewną taką gamę oczekiwań, które jeżeli są zaspokojone, jest to łatwiej radzić sobie z problemami życiowymi czy z codziennymi zadaniami. Potrzeba uwagi. Pamiętacie, jak mówi Pan Adra? Uważność. Uważność na tchnienia Boże. Uważność na to, co się dzieje w drugiej osobie. Potrzeba uwagi. Dalej, potrzeba docenienia. Człowiek ma skrzydła, kiedy czuje się doceniony, bo wie, że to, co robi, to ma sens. Albo potrzeba takiej aprobaty, że rzeczywiście widzą, że jestem człowiekiem, który wnosi w życie to, co trzeba. Potrzeba akceptacji, takiej codziennej akceptacji. Potrzeba też szacunku, ale w małżeństwie bardzo potrzeba czułości. I na tą czułość trzeba zwracać uwagę nie tylko, kiedy się jest młodym małżeństwem, ale też, kiedy się jest średnim małżeństwem. Ale też bardzo czułość jest podobna, kiedy powoli zbliżamy się już do wieku takiego późnego. Ta czułość, ona oczywiście inaczej wygląda jak w młodym wieku, inaczej jak w średnim wieku, ale jest ogromnie istotna i ogromnie ważna. Czyli w tym dawaniu wsparcia, czyli cały czas takim konkretnym czynem jest bardzo piękny, powiedziany taki tekst ten do Galatów, jedni drugi brzemiona noście, to jest, że ja się decyduję włączać w brzemiona swojego współmałżonka, czy włączać się w niesienie brzemion swoich dzieci, które są w szkole. Nie, że załatwiam za dzieci coś, ja pójdę do szkoły i zrobię awanturę, tylko ja pomogę dziecku spojrzeć to, na tą sprawę, co przeżywa, oczami Jezusa. To bardzo istotne. Mam wszystko, co oglądam, mam patrzeć oczami Jezusa, żeby nie robić niewłaściwych kroków i żeby nie wychować dziecka tak, żeby ono sobie potem w życiu dorosłym nie radziło, czy źle radziło. To Bóg taki właśnie sposób, dając wsparcie, troszczy się o osobę cierpiącą poprzez nas. Jak zatem te potrzeby zaspokajać? Jest taki piękny cytat u Filipian, który wypowiada święty Paweł. Bóg mój według swego bogactwa zaspokoi wspaniale w Chrystusie Jezusie każdą waszą potrzebę. Jest Bóg w stanie zaspokoić każdą naszą potrzebę. Czyni to przez osobę Jezusa Chrystusa, który przyszedł na ziemię i doświadczył wszystkiego, co człowiek może doświadczać, z wyjątkiem grzechu, i przyniósł nam ocalenie i przyniósł nam zbawienie. Otóż te potrzeby, uwagi, docenienia, aprobaty, akceptacji, szacunku i czułości, które powinniśmy mieć może wypisane na lodówce i powinny wisieć, żeby o tym nie zapominać wobec współmałżonka i swoich dzieci. Pierwsza ogólnie potrzeba, że Bóg zna nasze potrzeby, to trzeba zawsze pamiętać, czyli jak ja coś mówię o swojej żonie, czy o swoich dzieciach, czy o swoim mężu, Panu Bogu, to on dokładnie to wie, ale ja to dopiero nazywam, że Bóg pragnie zaspokoić przeze mnie te potrzeby i że on wspaniale to potrafi zrobić, bo ma wielkie bogactwo w sobie, nieskończone bogactwo, i zaspokaja te potrzeby przez Jezusa Chrystusa. To właśnie mówi ten cytat. Zatem, proszę bardzo, potrzeba uwagi. To można by mówić dużo na ten temat. Myślę, że nie będziemy się tak za bardzo na tym skupiać, bo to jest też odczytywanie przez nas samych, jak my możemy tą uwagę dać drugiemu osobie, ale też okazywanie zainteresowania tym, co było przed południem, a jak w pracy, a jak w domu, prawda, a co w kuchni, a te kotlety się usmażyły, a dlaczego ci nie wyszło. Nie, że krytykuję, tylko okazuje zainteresowanie, ale też okazuje troskę tej drugiej osobie, troskę w tym, co, jak żyje, co robi, jak się udało, jak wyszło, jak tam dzieci. Nie, że pytam standardowo, a jak dzisiaj dzieci, tylko ja naprawdę troszczę się, jak sobie poradziłaś, prawda, z najmłodszym, ze średnim i tak dalej. Jeżeli chodzi o uwagę, o docenienie, to wtedy, kiedy osoba cierpiąca czuje się doceniona, kiedy inni wyrażają jej wdzięczność lub pochwalają ją za to, co robi. Wdzięczność i pochwała. To jest bardzo istotne i bardzo ważne. I ta wdzięczność i pochwała należy się zawsze mężowi od żony i zawsze żonie od męża. I to jest takie piękne, że jak oni potrafią między sobą dawać wdzięczność i umieć pochwalić, to kiedy przychodzą na świat kolejne dzieci i one odczują tą pochwałę umacniającą je w rozwoju i tą wdzięczność, że Pan Bóg je dał, że są darem od Pana Boga. Nie, że są obciążeniem, nie, że mam tyle kłopotów i zmartwień z nimi, ale to jest dar. I bardzo często, kiedy patrzy się na dzieci jak na dar, to nagle to, co tak mnie obciążało, już nie jest takim obciążeniem, bo ja widzę je z innej perspektywy i inaczej do nich podchodzę. Tak pięknie mówi święty Paweł, już cytowane było to w pierwszym wykładzie, ale tu warto to jeszcze raz przybliżyć. Niech każdy z nas stara się o to, co dla bliźniego dogodne, dla jego dobra, dla zbudowania. Niech każdy stara się dla współmałżonka o to, co dla niego dogodne. To jest właśnie miłość, a nie to, co mi dogodne. co jest dla jego, dla zbudowania, co jest dla dobra współmałżonka. I jeszcze można to rozszerzyć, że nie każdy z nas stara się dla swoich dzieci to, co dogodne, co dobre dla nich i co ich i od środka buduje. To zdanie można w każdym kierunku rozpatrywać. Przecież i Chrystus nie szukał tego, co było dogodne. Kiedy Chrystus by szukał dla siebie tego, co dogodne, to On by nie poszedł na krzyż, On by nas nie zbawił, On by nas nie ocalił i On by nam nie przyniósł życia wiecznego. Gdyby myślał o sobie, gdyby skupiał się na sobie. My się nie mamy na skupiać na sobie, tylko właśnie otwierać się na innych. Dalej, bardzo ważne jest to dawanie aprobaty drugiemu, tej zwłaszcza osobie cierpiącej. Kiedy chwalimy jej działanie i mówimy o niej dobrze. Przychodzi ktoś nas odwiedzić, a ja mówię, a moja żona to robi świetne desery na przykład. A mój mąż potrafi upiec dobrze ciasto. A moja żona, prawda, a nasze dziecko przyniosło nam wielką radość. Nie chwalić się dzieckiem, ale dać taką aprobatę temu. Nie żeby dziecko się czuło o nagle na świeczniku, bo to nie chodzi o to, żeby dziecko albo wpadało w pychę, albo zaczynało wpadać w nieśmiałość. To nie musi być koniecznie przy dziecku mówione, prawda? Ale taka aprobata, takie spojrzenie, takie, że my cię mamy, że ty jesteś moja, ty jesteś mój, oczywiście dany od Boga. Ta potrzeba akceptacji, wtedy, kiedy mimo, że niedoskonała jest, bo nikt z nas nie jest doskonały, mimo, że czasami wpadamy w nerwy, czasami niewcierpliwe, czasami wpadamy w jakieś niezadowolenie, to i tak kochamy, to ja ciebie kocham, ja ciebie akceptuję takim, jakim jesteś, taka, jaka jesteś. To jest bardzo ważna ta akceptacja, przyjmuję ciebie z wszystkim, z całym dobytkiem wewnętrznym, jakim sobie posiadasz. A że coś się nie udaje, coś nie wychodzi, to spróbujemy się nad tym pochylić, porozmawiać o tym. Martwi mnie, nie że ty taka jesteś, martwi mnie kiedy. Albo przykro mi jest, gdy tak się odzywasz, prawda? Trudno mi jest to zrozumieć. Ja mówię o sobie wtedy, nie wytykam, nie krytykuję, ale mówię o sobie, ale kocham. Ja z całą miłością to mówię i z całym takim oddaniem. Potrzeba szacunku. To jest ta sytuacja, że każdy wysoko stara się cenić drugiego, okazując szacunek, czyli szacunek dla słowa, dla sposobu życia, dla zachowania, dla decyzji, dla postanowień. Ja szanuję, ale zawsze możemy dyskutować, jeżeli coś nie jest tak, jak powinno być, czy jeżeli mamy różne spojrzenie na to, to rozmowa, ten dialog małżeński jest bardzo istotny i jest też bardzo ważny. I też proszę zobaczyć ta potrzeba czułości. Czułość okazywana osobie cierpiącej przez taką bliskość, przez słowa pełne ciepła, zaspokaja te potrzeby, które w tym momencie się bardziej, kiedy cierpi człowiek, bardziej wyostrzają, bardziej się tak wysuwają na pierwszy plan. I dodawanie otuchy, to jest czwarty punkt, to chodzi o podniesienie na duchu drugiego człowieka. Tam była konkretna pomoc, taka rzeczowa pomoc. A teraz podniesienie na duchu, to może być przytulenie, prawda? To może być takie przyjacielskie, bliskie dotknięcie ręki. To są czasami słowa, że jesteś dla mnie ważna, jesteś ważny. To jest jakby okazanie wdzięczności, pochwalenie, okazanie radości. To wszystko buduje drugiego człowieka od środka, podnosi na duchu. To czasami właśnie, że będzie SMS miły wysłany. Oczywiście nie można co godzinę, bo człowiek też ma swoje obowiązki pracy. Nie można też oczekiwać, żeby znowu nie zadzwoniłeś, a ja tu w domu już 7 godzin czekam na telefon. Albo trzeba żyć w rzeczywistości i w prawdzie. Teraz jest praca, to jest praca, ale jest teraz czas, jesteśmy razem, to jesteśmy razem. I dlatego proszę zobaczyć, jeżeli ja czasami potrzebuję tej otuchy więcej, to ja mówię o tym, wiesz, no przytul mnie, no pobądź troszeczkę ze mną, no usiądźmy na chwilę, wypijmy tą herbatę. To nie chodzi o to, żeby stracić czas, ale po prostu właśnie potrzeba mi tej otuchy, czy pomóc się ze mną. Czasami są takie momenty, że jest bardzo ciężko nam wszystkim, ze względu na dziecko, ze względu na uwagę jakąś dzienniczką, ze względu na telefon w jakiejś sprawie. to stańmy do modlitwy, chwileczkę, niech to będzie przytulenie się. I parę słów wypowiedziałam do Pana Boga, oddajemy Ci tę sprawę. Ty nią pokieruj, Ty się nami zajmij, Ty nas umocnij, bo wierzę, my bez Ciebie naprawdę jesteśmy zagubieni, bezradni, naprawdę bez Ciebie nic nie możemy. I wtedy po tą otuchę razem zwracamy się do Pana Boga. I Pan Bóg da nam tą otuchę, dlatego że On po to jest, żeby nas nieustannie podnosić. Jakie mogą być trudności w budowaniu z osobą, relacji z osobą zranioną, kiedy właśnie ktoś bardzo cierpi. I to powiem na koniec, jako podsumowanie tego, co mówiłam w pierwszych naszych zajęciach. Oczywiście zawsze trzeba pamiętać, że dobrze, że są trudności, bo one są do pokonywania. Jeżeli ktoś mówi, no znowu trudności, spokojnie. Trudność nas przygotowuje do następnych trudności. Jak my tego nie pokonamy, to następne to już nam ręce opadną. A tak mówimy spokojnie. Zachowujemy spokój, jest jeszcze taka trudność, jeszcze będzie wiele innych. Starajmy się wzajemnie umacniać. I dlatego proszę zobaczyć, nie wycofujmy się, nie czujmy urazy do kogoś, kto widzi same trudności, tylko podejmujmy tę sprawę. I dlatego proszę zobaczyć, osoba zraniona nosi w sobie błędne przekonania. Ja już się wymieniłam w poprzednim wykładzie. Nie mówić o tym, co boli. To jest pierwsze błędne przekonanie. Drugie, nie ufać, bo znowu dostaniemy po głowie. Trzecie, nie odczuwać, żeby to znowu mnie nie zabolało. Czwarte, wypierać ból, który się w sobie nosi. Nic takiego nie ma. Nie ma. I dlatego proszę zobaczyć, nie mówić o tym, co boli. Ponieważ to boli nadal. Co to oznacza? Że ten ból, który ja noszę w sobie może od dziesiątek lat, nie został uzdrowiony. Może dlatego, że do uzdrowienia jakiegoś bólu potrzeba przebaczenia krzywdzicielom. Ten, kto mnie skrzywdził, musi mieć przeze mnie przebaczone. Jak ja przebaczam osobę, która mnie skrzywdziła, to otwieram się na uzdrowienie. I dlatego czasami ta rozmowa nasza może iść w tym kierunku. Czy ty tak naprawdę już przebaczyłaś? Czy ty przebaczyłeś temu człowiekowi? Wtedy ta rana zaczyna być poddawana działaniom łaski Bożej. Jezus nie mógł w momencie skrzywdzenia tej łaski na siłę wcisnąć do serca, bo nie mógł odebrać wolnej woli krzywdzicielowi. Ale te łaski czekają, żeby zadziałały. W momencie, kiedy ja przebaczam, one wchodzą i działają w moim sercu. Oczywiście uzdrowienie czasami wymaga paru lat, ale coraz lepiej jest biegiem czasu. I dlatego to uzdrowienie tylko da możliwość jeszcze głębszej relacji między nami, bo zniknie coś, co nas dzieliło, o czym może nie wiedzieliśmy, nie mówiliśmy, ale to było. I proszę zobaczyć, druga rzecz, nie mówić o tym, to jeszcze trudno mówić o tym, co boli, prawda? I przejdźmy do tego, żeby nie ufać. Trudno zaufać i dlatego przenosi się brak zaufania na inne osoby, ale takie uspokajanie, że ja mówię, zawsze mi możesz mówić. Takie okazanie dyskrecji powoduje, że ta osoba coraz bardziej ufa. I dlatego stwarzasz poczucie bezpieczeństwa tej osoby. Możesz mówić, ty wiesz, że możesz mi wszystko powiedzieć, ale nigdy potem tego nie wyrzucać i nie wypominać, prawda? I to, żeby nie odczuwać, to nie chcesz odczuwać czegoś, co bardzo bolało. I dlatego jest ważne, jeżeli już cokolwiek zaczyna ta osoba mówić, co przeżywała kiedyś, starać się pytać, co ty wtedy czułaś? Co teraz czujesz? Zobacz, jak już jest lepiej, jeszcze troszkę, będzie całkowicie dobrze, ale nigdy nie oceniać wypowiedzi, ponieważ myśmy w tym nie uczestniczyli, nie byli i nie możemy tego oceniać. To tylko może ocenić Pan Bóg. Nie osądzać na przykład rodziców, bo oni mogli sami nie otrzymać tego, co nie dali swojemu dziecku od swoich rodziców. Nie interpretować tego, tylko wysłuchać. I taka osoba ma błędne przekonanie, żeby wypierać to, co sobie nosi i dlatego nie chce się do tego przyznać, bo się boi, że znowu będzie musiała coś takiego przeżywać. Jak ja okazuję zrozumienie i ta osoba zaczyna mówić, to ten ból wewnętrzny traci napięcie, jest coraz mniejsze napięcie. Z biegiem czasu ta osoba więcej będzie mówiła, a w późniejszym czasie już w ogóle jej nie będzie to bolało, tylko powie, tak, to było trudne doświadczenie, ale mnie wiele nauczyło. I życzę tego, żeby wszystkie trudne sytuacje nas uczyły, a nie osłabiały. Żeby wszystkie trudności, może czasami z teściami, z rodziną dalszą, żeby powodowały, że my się scalamy wewnętrznie i jeden za drugiego jesteśmy w stanie oddać wszystko, bo nasza więź jest najważniejsza. A to, co tam dzieje się w poprzednim pokoleniu, Panie Boże, weź ich i prowadź. oddaję Ci ich. Bardzo dziękuję. Niech Pan Bóg błogosławi. Ja miałam Wam podać literaturę. O, nie będę się ruszała, to... Proszę Państwa, ja napisałam taką książkę, mały poradnik życia rodzinnego. Tam jest ponad 30 takich krótkich rozważań, gdzie na końcu jest takie zadanie, sprawdzenie, czy mi to już wychodzi, czy jeszcze mi to nie wychodzi. Jak sobie z tym radzić? To jest u góry w sklepiku, chyba jeszcze tam tyle starczy, co dla Państwa jest. Napisałam też, ale to już jest jako scenariusze do spotkań z młodzieżą. Ponad 80 scenariuszy właśnie jak formować młodych ludzi o miłości, o budowaniu siebie samego, o budowaniu relacji z innymi, o budowaniu relacji z Bogiem, o wartości ciała i płci, o budowaniu relacji między chłopakiem i dziewczyną, potem jak sakrament małżeństwa wygląda, jak przyszła rodzina, z której wychodzę, do której zmierzam, wygląda. Napisałam też, to polecam każdemu małżonkowi, mały, przepraszam, modlitewnik dla małżonków i rodziców. Jest tu ponad 120 modlitw ułożonych przeze mnie, właśnie w takich różnych sytuacjach życiowych, żeby sobie z tym radzić. Dla młodzieży też napisałam taki modlitewnik, ale to jakbyście mieli dzieci wchodzące w okres dojrzewania. I tutaj jeszcze mam taką książkę, o, Jedność małżeńska a finanse, to już jest zupełnie kogoś innego. Pani Elżbiety Wrotek, też w sklepiku. I w sklepiku jest również biblijny przewodnik do zarabiania, wydawania, oszczędzania, inwestowania, obdarowywania, wychodzenia z długu. Twoje pieniądze się liczą. Też można do tego zaglądnąć, to jest od strony Pisma Świętego pokazane. Także takiej literatury zachęcamy. Sklepik jest naprzeciwko kaplicy, tam możecie Państwo się zaopatrywać. Dziękuję bardzo.